porady nie od parady. Rozmowy o rodzinie. Zaprasza Barbara Kociok. Mama, żona, doradca życia rodzinnego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy Państwo, witam serdecznie w kolejnej audycji Porady nie od parady. Barbara Kociok. Dzisiaj, drodzy Państwo, zaprosiłam do studia panią Anettę Ocytko. Pani Anetta zajmuje się wieloma rzeczami. Jest doktorem nauk teologicznych, pedagogiem, logoterapeutą i terapeutą TSR, czyli terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Drodzy Państwo, tak jak zapowiadałam w audycji sprzed miesiąca, w tym roku chciałabym pochylić się z Państwem nad tematem logoterapii, logoprofilaktyki, więc dzisiaj również ten temat zostanie przez nas poruszony w tej audycji. Anetto, witam Cię serdecznie.
Witam bardzo pięknie. Dziękuję serdecznie za zaproszenie.
Anetto, Ty na co dzień przebywasz w Wiedniu. Tam też za życia żył Viktor Frankl, twórca logoterapii. W związku z tym chciałabym, żebyś dzisiaj na początku tej audycji powiedziała nam coś więcej o Franklu, o tym, kim on był, co on właśnie stworzył i to też myślę rozjaśni naszym słuchaczom to, dlaczego się spotykamy wokół logoterapii i wokół myśli Viktora Frankla.
Jest mi niezmiernie miło, bardzo się cieszę, że możemy na temat logoterapii rozmawiać. To jest pojęcie, które myślę coraz bardziej rozpoznawalne jest już w przestrzeni polskiej, ale warto też powiedzieć, że logoterapia to nie logopedia. Logoterapia, czyli psychoterapia integralna, psychoterapia skoncentrowana na sensie i na wartościach. Logos w pierwszej kolejności pewno kojarzy nam się ze słowem, natomiast właśnie logos posiada więcej znaczeń i tego słowa użył Viktor Frankl dla nazwania swojego nurtu psychoterapeutycznego, ale też swojego myślenia o człowieku, mówiąc o tym, że dla człowieka najmocniejszą siłą motywującą jest właśnie poszukiwanie sensu, wola sensu, potrzeba odnalezienia sensu. I tenże logos jako sens został przez niego użyty w nazwaniu tegoż właśnie kierunku psychoterapeutycznego.
Jak to się stało, że Frankl do tego doszedł? Czym on się zajmował? Kim był na co dzień?
No właśnie. No i właśnie to chyba ważne, że on nie wymyślił tego. Można by powiedzieć, że on zaobserwował rzeczywistość. Viktor Frankl urodził się w 1905 roku w Wiedniu i był psychiatrą, neurologiem, był również myślicielem, filozofem, można by powiedzieć, i obserwując świat, rzeczywistość swoich pacjentów już przed wojną pracował i wspierał, mówiąc też o tym, że człowiek, jeśli odnajdzie sens, będzie wiedział, w jaki sposób ma żyć. Jako 16-latek wygłosił swój pierwszy wykład o sensie życia, a w 1926 roku po raz pierwszy użył tego właśnie pojęcia terapia, mówiąc o tym właśnie, że odnajdywanie sensu jest dla człowieka wręcz leczące. Jeśli człowiek odszuka, odnajdzie sens, wraca do zdrowia. Może to jest takie bardzo uproszczone w tym momencie, ale warto i trzeba powiedzieć też o tym, że Viktor Frankl przeżył 4 obozy koncentracyjne. Od 1942 do 1945 roku przebywał w 4 obozach. I kiedy wrócił do Wiednia w 1945 roku, zorientował się, dotarło do niego, że cała rodzina zginęła w czasie wojny, że on właściwie wraca do Wiednia i nie ma tutaj nikogo, nikt na niego nie czeka. To była właściwie taka dla niego również próba, ponieważ on już o tym sensie mówił przed wojną, wspierał swoich pacjentów, natomiast po wojnie skonfrontował się niejako z tą myślą i jak powiedział, kiedy podjął decyzję ku życiu, no to był do 1997 roku, można by powiedzieć, wielkim piewcą życia.
To, co powiedziałaś teraz o Franklu, to jest coś niesamowitego. No bo ktoś, kto trafia do obozu, nie jednego, a do kilku, traci całą rodzinę, tak naprawdę wraca do Wiednia, gdzie wcześniej tworzył, był uznawanym człowiekiem, nagle okazuje się, że jest sam. Normalnie dzisiaj, gdybyśmy mieli taką sytuację, wielu z nas załamałoby się, straciłoby właśnie sens życia, bo tak się mówi potocznie, tracę sens życia, nie mam ochoty na życie, a jednak on żył i to żył jeszcze wiele lat. I znamy z historii, że tworzył, prowadził wykłady, udzielał się akademicko, zawodowo. No właśnie, skąd ta siła? W ogóle jeszcze zanim odpowiesz na to pytanie, może skąd ta siła, czy mogłabyś powiedzieć, dlaczego Frankl w ogóle znalazł się w tych obozach? Oczywiście wiemy, że wojna. Czy dlatego, że był lekarzem?
Dlatego, że był Żydem, dlatego, że był lekarzem. Właściwie już przed wojną miał taką możliwość, żeby wyjechać do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, bo już tam go zapraszano z wykładami, z jego myślą o człowieku, dlatego że ważne jest też, żeby powiedzieć, że logoterapia buduje na integralnym obrazie człowieka. Frankl mówił o człowieku, mówiąc o tym, że człowiek nie tylko jest psychofizykum, ale posiada ciało, posiada psychikę, a dopiero wymiar duchowy, noetyczny decyduje o tym, że jest człowiekiem. Wobec tego ta ogromna godność człowieka, czy niezgoda na redukowanie człowieka tylko do psychiki czy tylko do ciała, to była ta wiodąca myśl Wiktora Frankla. On ze względu na to już przed wojną dostał tę możliwość, dostał wizę do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Ale w związku z tym, że w Austrii, w Wiedniu żyli jego rodzice, gdyby on wyjechał, rodzice nie mieliby zapewnionego przynajmniej tego minimalnego poczucia bezpieczeństwa, które on jako ten, który już pracował, im dawał. I podjął decyzję o tym, że odda tę wizę i zostanie z rodzicami w Wiedniu.
Piękna postawa, która też pokazuje właśnie, że jego myśl, że jego podejście do życia, to co zawarł w swojej logoterapii, przekłada się na codzienność.
Zdecydowanie tak. I co ciekawe, dr Elizabeth Lucas, która w tym roku będzie obchodzić 82. urodziny, jego uczennica, wiele razy też mówiła i dawała wręcz świadectwo o tym, że Viktor Frankl tak właśnie żył. To znaczy, to co głosił, to było jego życie. On tak jak głosił, tak jak żył, to głosił. To była taka jego postawa, to było coś, co przenikało właściwie jego też podejście do codzienności, do codziennych spotkań, do codziennych kontaktów z ludźmi.
W związku z tym, no właśnie, zadałam wcześniej to pytanie, jak to się stało, że on dał radę przeżyć obozy? Natomiast tutaj trochę też odpowiedziałaś już na to pytanie, bo żył tym, co stworzył, co odnalazł. Ta audycja porady nie od parady. On znajdował się w bardzo trudnych sytuacjach w swoim życiu. Takich, gdzie dzisiaj, no nawet jak sobie pomyślimy i kiedy jedziemy zobaczyć, trudno nawet powiedzieć zwiedzać, bo obozów koncentracyjnych nie można zwiedzać, bo to jest tak miejsce tak wielkiej pamięci, tak szacunku do tych ludzi, którzy tam zginęli. Jedziemy, przypatrujemy się tym warunkom, jesteśmy wręcz poruszeni tym wszystkim, co tam się działo. Wiele osób przecież, miliony osób tam zginęło, a on jednak przetrwał. Tyle lat przetrwał. Trzymało go to, co odnalazł wcześniej. Logoterapia. To tak jak powiedziałaś, żył tym, co odnalazł. Tak naprawdę myślę, że ten wymiar noetyczny, czyli duchowy, pomógł mu przezwyciężyć to, co było fizyczne i psychiczne. Natomiast wartości, którymi żył, dały mu możliwość przeżycia tego koszmaru życia. Natomiast przeżycia w taki sposób, że jeszcze dalej miał siłę do tego, żeby żyć, działać. Jak wyglądało jego życie po wojnie, kiedy wrócił do Wiednia?
Znowu jak to słyszałam w jednym z wykładów pani doktor Lucas, Frankl, można tak obrazowo to pokazać, zdjął strój więźnia obozu koncentracyjnego i założył fartuch lekarski i wrócił do pracy w takim znaczeniu, że pomagał wszystkim, którzy potrzebowali jego służby lekarskiej. On bardzo po tym, jak przepracował, można by powiedzieć, też w sobie to, co się wydarzyło, to, co przeżył, wrócił do pracy. Wrócił do i powiedział sam też, że odkrył sens swojego życia w pomaganiu innym, by odkrywali sens ich życia.
Tu możemy wysnuć taki wniosek. Pozwolę sobie na takie podsumowanie tego, co powiedziałaś. Przeżył ogromne cierpienie, wielki trud, masę takich trudnych rzeczy w swoim życiu. Kiedy to wszystko się zakończyło, bo skończyła się wojna, wrócił do Wiednia, zdjął ubranie obozowe, założył fartuch lekarza, poszedł służyć drugiemu człowiekowi. Z tego może wypłynąć taka rada, podpowiedź dla naszych słuchaczy. W naszym życiu też możemy spotkać wiele trudnych sytuacji codziennych, chorób, strat, trudności. To nie musi wpływać na dalsze koleje naszego życia. To nie musi nas zasypać, to nie musi nas przygnieść. Możemy z tego wszystkiego wyjść, poszukać jakiegoś celu, odnaleźć sens tych wszystkich trudnych rzeczy, które się wydarzyły, tak żeby wyciągnąć wnioski, zaczerpnąć z tego wszystkiego, co się wydarzyło, z tego trudu, aby pomóc drugiemu człowiekowi, aby odnaleźć się w nowej rzeczywistości z tym wszystkim, co się wydarzyło w naszej historii.
Pięknie to podsumowałaś. Ja bym tutaj jedno słowo dopowiedziała, o którym mówił też Frankl. Postawa. Postawa wobec tych sytuacji, cierpień, tragedii, tego, co się w naszym życiu wydarza. Bo ktoś powie, dobrze, ale ja nie chcę, ja nie potrafię, ja nie mogę iść pomagać innym, bo sam sobie ze sobą i z tym nie potrafię poradzić. Viktor Frankl mówił, jesteś wolny, jestem wolny, niezależnie od okoliczności zewnętrznych. Nie jestem wolny od tego, co wokół mnie, od tego, co mi się przydarza. Na to nie mam wpływu często, bo to jest w sferze losu. Jestem wolny do. Jestem wolny do podjęcia decyzji, jaką obiorę postawę wobec tego, co mnie spotkało, co ktoś do mnie powiedział, co się wydarzyło. Jaką ja obiorę postawę wobec mojej przeszłości, jaką ja przyjmę postawę. I jeżeli zmienię postawę, to może się okazać, że otwiera się przede mną ta właśnie rzeczywistość i zaczynam rozumieć, co to znaczy pójść do drugiego człowieka i pomóc, a może nawet właśnie czerpiąc z tego doświadczenia trudnego własnego, tym bardziej pomóc drugiemu człowiekowi.
Jak to się w ogóle stało? To, co odkrył Frankl, w tym momencie jest znane prawie na całym świecie. Jedna osoba, jedna myśl. Tak jak powiedziałaś, wszyscy najbliżsi Frankla zginęli w trakcie wojny. On wrócił, pracował, jak się też potoczyły jego losy osobiste.
On w ciągu swojego życia otrzymał 29 doktoratów honoris causa. Wyjeżdżał na uniwersytety faktycznie na całym świecie. Ameryka Południowa mówi o logoterapii, Ameryka Północna mówi o logoterapii. Jeździł na sympozja do Japonii, wyjeżdżał rzeczywiście w wielu krajach, na uniwersytetach wykładał, mówił o swojej myśli o człowieku. Co ciekawe, można przeczytać taki komentarz, że jeżdżąc na zachód, czyli właśnie do Ameryki, słyszał, jak to wspaniale, ten Frankl mówi tak nowocześnie, mówi takim naszym nowoczesnym językiem, takim podejściem do człowieka, takim postępowym. Tak, zgadzamy się z tym. Wyjeżdżał na daleki, daleki wschód do tradycji zakorzenionych w wielu wiekach też mądrości i tam mówiono, jak dobrze, że on czerpie z tejże właśnie tradycji i mądrości. Jak dobrze, on mówi takim naszym językiem. Co to znaczy? To znaczy, że dotykał tego, co jest specyficznie ludzkie. Że człowiek czuł się właśnie podniesiony do jego godności. Dlatego tak bardzo popularna również i dzisiaj, w tych czasach, o których mówimy, że takie niespokojne i trudne, książka Człowiek w poszukiwaniu sensu w milionach egzemplarzy sprzedaje się na całym świecie. Właśnie dlatego to jest esej z tego czasu na temat Holokaustu, czyli to jego przeżycie w obozie koncentracyjnym, a później dopowiedziane kolejne rozdziały, czyli te właśnie podstawy logoterapii. I okazuje się, że również i ta książka potrafi mieć taki, powiedziałabym wręcz, nie będzie przesadą, jeśli powiem, terapeutyczny charakter.
Polecam książkę również ze szczerego serca. Sama też ją kilka lat temu przeczytałam i to mi też pozwoliło zachwycić się Franklem i jego logoterapią. Anetto, powiedz, jak to się stało, że ty odnalazłaś też logoterapię na swojej drodze?
Tak, to bardzo ciekawa historia. Ja od ponad 20 lat, towarzysząc młodym ludziom, pracując właśnie z młodymi, mając też do czynienia z wolontariuszami, długie rozmowy spędzałam z nimi właśnie i okazywało się, że to są pytania o sens życia, pytania o radzenie sobie z takim poczuciem bezsensu, zmaganiem się z jakimiś kryzysami. I to rzeczywiście były niezwykłe rozmowy. Po czym tak się zdarzyło i tak postanowiłam wyjechać na parę lat do pracy właśnie z rodzinami zastępczymi w Austrii. I przez to, że znalazłam się w Austrii, co ciekawe, przez instytut, jeden z instytutów w Polsce, znalazłam Instytut Wiktora Frankla w Wiedniu. I trafiłam również do Centrum Wiktora Frankla w Wiedniu, który notabene w ostatnich dniach świętował i pewnie jeszcze będzie świętował swoje 20-lecie w Wiedniu. I dotarło do mnie i uświadomiłam sobie, że ta właśnie logoterapia, integralne spojrzenie na człowieka, człowiek jako ciało, psychika i duchowość, czyli ta noetyka, która de facto przez ciało i psychikę się wyraża, to jest takie spojrzenie, które jest spójne i które pozwala również wspierać młodych, ale nie tylko młodych ludzi, dorosłych, u progu różnych ważnych decyzji, w podejmowaniu konkretnych kroków życiowych, ale też w towarzyszeniu osobom starszym, że ta logoterapia niezwykle wpisuje się w to moje też towarzyszenie człowiekowi. No i tak się też zaczęła moja, powiedziałabym, niekończąca się fascynacja i spotkanie z logoterapią.
Piękne. I to gdzieś też sprawiło, drodzy Państwo, że właśnie z Anettą miałyśmy okazję razem zgłębiać tajemnicę, że tak powiem, wiedzę logoterapeutyczną. No i dzięki temu właśnie też, widzicie Państwo, możemy tutaj razem jako logoterapeutki rozmawiać i prowadzić tą rozmowę. Działania profilaktyczne, bo przecież Frankl też bardzo dużo o tym mówił, one są też wpisane w codzienność. Może lepiej czasami zapobiegać niż później leczyć czy opatrywać, bo może to prostszy proces, wyjść jakby naprzeciw. To też ważny temat. Drodzy Państwo, ja myślę, że dzisiaj jeszcze tylko kilka słów dosłownie o tej logoprofilaktyce, a myślę, że w kolejnej audycji do tego wrócimy szerzej. Więc Anetto, jakbyś mogła właśnie powiedzieć tak o tych działaniach logoprofilaktycznych. Jak to wygląda, tak w kilku zdaniach chociaż na koniec tej naszej dzisiejszej rozmowy?
Myślę, że warto powiedzieć o tym, że logoprofilaktyka to właśnie taka koncepcja zapobiegania zachowaniom ryzykownym dzieci i młodzieży, która opiera się o koncepcję logoterapii, logoteorii. czyli tej właśnie logoterapii Wiktora Frankla. Dlatego, że no, profilaktyka czy programy profilaktyczne, profilaktyczno-wychowawcze, to jest coś, co realizuje się na przykład w szkołach, tak? Natomiast to, co się wydarzyło jako logoprofilaktyka, to jest myśl tak naprawdę od kilku lat propagowana w Polsce i warto też mówić o tym, że jest stosowana w zapobieganiu takim zjawiskom jak zachowania autodestrukcyjne, uzależnienia, w tym uzależnienia behawioralne, pustka egzystencjalna, stany depresyjne, myśli samobójcze, bo jest ważne, żeby wspierać młodego człowieka w budowaniu takiego dojrzałego świata, świata budowanego na wartościach, żeby pomóc młodemu człowiekowi rozwijać pragnienia, marzenia, cele życiowe w takich bezpiecznych ramach, żeby pokazać młodemu człowiekowi, że jeśli odnajdzie sens, będzie mógł zmieniać swoje życie, że to dostrzeganie sensu to jest jedno, ale korzystanie z wolności jest wtedy ogromnie budujące i ważne, jeśli korzysta się z tej wolności odpowiedzialnie, czyli wolność i odpowiedzialność. To taka krótka zajawka, można by powiedzieć, dla logoprofilaktyki.
Pięknie. Aneto, dziękuję Ci za tą dzisiejszą rozmowę, za te właśnie takie krótkie informacje na temat logoterapii, na temat Wiktora Frankla, za przybliżenie tych ważnych dat w jego życiu. Drodzy słuchacze, już dzisiaj z tego miejsca zapraszam Państwa do tego, abyście byli Państwo z nami za miesiąc w kolejnej odsłonie audycji Porady nie od parady. Wtedy też szerzej poruszymy temat logoprofilaktyki. Dzisiaj, drodzy Państwo, dziękuję pani Anetcie Ocytko. Dziękuję, Anetto, za tą rozmowę, za to wszystko, co nam przybliżyłaś.
Pięknie dziękuję jeszcze raz.
Do usłyszenia bardziej za miesiąc.
Do usłyszenia, dziękuję.
Wszystkiego dobrego, drodzy Państwo. Dziękujemy serdecznie za uwagę i zapraszamy na kolejny odcinek audycji Porady nie od parady w temacie logoterapii, logoprofilaktyki. Z Panem Bogiem.
Do słuchania audycji Porady nie od parady zapraszamy w pierwsze środy miesiąca o godzinie 16:35.